Druga część mojego cyklu, który Pan Bóg włożył w moje serce, który nazwałem Królewski styl życia. Troszkę odwołam się do tego, o czym mówiłem tydzień temu. Po pierwsze, przeczytam fundamentalny fragment, na którym buduję to rozważanie. Jest to pierwszy list Jana, 4 rozdział, od 16 do 17 wersetu. A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg nas kocha. Amen. Uwierzyliśmy w to, że Bóg nas kocha. Bóg jest miłością. A kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. W tym miłość do nas doszła do doskonałości, że możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu. Gdyż jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. I to jest moje przesłanie. To jest ten fragment, który mocno uderzył w moje serce. Gdyż jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. Gdyż jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. Nie takim, jakim On był, ale jakim On jest. Jakim jest Jezus dzisiaj, tacy i my jesteśmy na tym świecie. On jest powracającym królem. Jezus jest zwycięskim Bogiem. Jezus pokonał śmierć, zwyciężył diabła, rozprawił się z nieprawością i taki On jest, jaki On jest, tacy my jesteśmy na tym świecie. Jezus nie jest już sługą cierpienia i poniżenia i odrzucenia. On przeszedł swoje tutaj na ziemi. On zaniósł na Golgotę cały nasz ból, cały nasz grzech, całe nasze cierpienie. On to wszystko wziął, on przeszedł drogę męki poprzez drogę na wzgórze Golgoty. Tam cierpiał ból i mękę po to, aby zabrać nasz grzech. A później zmartwychwstał, zatriumfował i dziś jest panującym, zwycięskim królem. I Biblia mówi, jaki On jest teraz, tacy i my jesteśmy na tym świecie. A więc z tego wynika, że doznaliśmy ukrólowienia. Staliśmy się rodem królewskim, kapłaństwem na ziemi. Jesteśmy odzwierciedleniem Jego królewskości. I o tym będę czytał, bo tych wersetów jest wiele. Przypomnijmy sobie z ubiegłego tygodnia. Pierwszy list Koryntian, 4 rozdział. Bo któż ciebie wyróżnia? Albo co masz, czego nie otrzymałbyś? A jeśli otrzymałeś, jeśli otrzymaliśmy, czemu się chlubisz, jakbyś nie otrzymał? Czasami mówiłem o tej mentalności żebraczej, którą mamy, o tej mentalności fałszywej pokory. Nikim jestem, nic nie mam, nic nie potrafię. To niczego się nie nadaje. No pięknie zaśpiewałeś. Nie, to ja, to Jezus. No Jezus by to zrobił lepiej, mówiłem tydzień temu. Bóg dał nam zdolności i nas wyposażył, nas zbawił, nas usynowił, abyśmy byli Jego reprezentantami tutaj na ziemi. Już jesteście nasyceni, już wzbogaciliście się, mówi Boże Słowo. Bez nas staliście się królami i obyście byli królami, abyśmy i my wespół z wami królowali. Boże Słowo, Biblia, to tak apostoł Paweł określił. Piękne. A więc jesteśmy już powołani do tego, by być takimi, jakimi On jest. Mówiliśmy o tym, że musimy zmienić spostrzeganie siebie. Jeśli ktoś nie przesłuchał kazania z zeszłego tygodnia, jest już na naszej nowej stronie. Można odsłuchać, można przemyśleć. Oto Bóg mówił do nas i mówi do mojego serca, że muszę zmienić spostrzeganie samego siebie. I po drugie, powiedzieliśmy sobie, że musimy rozprawić się ze strachem. Na Boży sposób. Abyśmy zobaczyli sytuację z perspektywy Bożej, z perspektywy Bożej obecności. I dzisiaj dodam kolejne dwie myśli. Po pierwsze, muszę zrozumieć, kim jestem. I to jest moja pierwsza myśl. Jezus powiedział, jeśli ktoś napije się wody, którą ja mu dam, to jest taka przenośnia. Kiedyś, pamiętam, głosiłem na ten temat gdzieś na zewnątrz w amfiteatrze i głosiłem, że Jezus da ci wody żywej. Jak się jej napijesz, to już nigdy nie będziesz pragnął. Podszedł do mnie mężczyzna i mówił, co za głupoty pleciesz, człowieku, jaka woda żywa. Człowiek zawsze będzie miał pragnienie. Zawsze będzie chciał pić. nie zrozumiał, bo może źle wytłumaczyłem. Bo może użyłem języka, który był niezrozumiały dla niego i po prostu człowiek był w szoku. Jest to przenośnia, jest to parafraza. Pan Jezus jakby odnosi się do tego, tak jak człowiek potrzebuje pić wodę, zwłaszcza w taką pogodę. I napije się i czuje się spełniony, pragnienie jest zaspokojone. Tak On, gdy przychodzi do naszego życia, zmienia nasze wszystkie potrzeby, staje się Panem naszego życia. My doznajemy zadowolenia, On gasi nasze pragnienie duchowe i nagle znajdujemy satysfakcję i to jest piękno spotkania ze Stwórcą. To jest piękno spotkania z Bogiem. Jestem szczęśliwym człowiekiem od 35 lat, bo 35 lat temu spotkałem się z Jezusem i Jezus zaspokoił moje pragnienia, wszedł do mojego serca i uczynił mnie człowiekiem spełnionym w Nim, spełnionym w Jezusie. I to przenosi nas w sferę zrozumienia życia, które jest w Chrystusie. Bo teraz mamy życie w Chrystusie. Moc krzyża nie tylko wpływa na przebaczenie naszych grzechów, ale również zmienia naszą naturę. Powtórzę jeszcze raz. Moc krzyża nie tylko wpływa do tego, byśmy doznali, czy na to, byśmy doznali przebaczenia naszych grzechów. Ale moc krzyża zmienia naszą naturę i nie tylko chodzi o sferę duchową naszego życia, ale także całe nasze jestestwo dotyka nas całych. Zbawienie zmienia całe nasze życie. Apostoł Piotr powiedział kiedyś, że napisał to także w swoim liście, że stajemy się uczestnikami boskiej natury. Pamiętacie? Jest to w drugim liście Piotra, w pierwszym rozdziale. Że stajemy się uczestnikami boskiej natury. Nasza natura jest boska. Kościele. Stajemy się uczestnikami boskiej natury. Jakże mnie to dotyka, podnieca, żeby wielbić Boga. Buduje, bo wiem, kim jestem. Jest to królewska natura. Możemy żyć po królewsku. Nie musimy żyć po pogańsku, po żebraczemu. Możemy żyć po królewsku. Jeśli mówimy ciągle, że jesteśmy grzesznikami, to rozcieńczamy moc krzyża. Posłuchajcie mnie jeszcze raz. Jeśli ktoś ciągle mówi, jestem grzesznikiem, to rozcieńcza moc krzyża. Możemy zgrzeszyć. I Biblia mówi, że grzeszymy. Ale nie jesteśmy już grzesznikami. Jesteśmy dziećmi Bożymi. Jesteśmy nowymi stworzeniami. Możemy zgrzeszyć, potknąć się i wtedy mam orędownika i proszę go o przebaczenie, ale nie jestem już grzesznikiem. Bóg wyrwał mnie z bagna grzechu. Bóg wyrwał mnie z bagna z grzechu. Apostoł Paweł nie powiedział, że jestem tylko nowy duchem, ale apostoł Paweł powiedział, jesteś nowym stworzeniem. Jesteś nowym stworzeniem. Bóg włożył w nas nowe serce i nowego ducha. I to jest piękno stworzenia Bożego, nowonarodzenia. Doznaliśmy transplantacji serca i ducha. Halleluja. Dlaczego mamy i myśleć, żyć inaczej? Mamy predyspozycję do królewskiego stylu życia. Kościele. Królujemy z Chrystusem. Żyjemy nie my, ale On w nas. Lubicie tą pieśń? Nie żyję ja, lecz Chrystus we mnie. Wiecie, to nie jest piosenka do zaśpiewania w niedzielę na nabożeństwie. Bo czasami mi się wydaje, że my chrześcijanie traktujemy piosenki do odśpiewania. Kiedy my śpiewamy o czymś, to śpiewamy o tym, co jest. Amen? Śpiewamy o tym, kim jesteśmy, co mamy. A więc jeśli śpiewam, nie żyję już ja, lecz Chrystus żyje we mnie, to robię pewne wyznanie, składam świadectwo, że coś się stało w moim życiu. Oczywiście wciąż mamy wolną wolę, wciąż możemy wybrać grzech, ale jako święci w Chrystusie możemy panować, możemy królować, możemy zwyciężać, dlatego że Boża rzeka przepływa przez naszą duszę i przynosi życie, przynosi nam błogosławieństwo i kieruje nas w stronę Bożego tronu. Amen. Kieruje nas przed Boże oblicze. I jeśli nie tylko się pluskamy w tej rzece, ale dajemy się nieść Bożemu Duchowi, wtedy jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. I tak jest nasze przeznaczenie. Taka jest Boża wola. Taki jest Boży plan dla naszego życia. Poczytajmy jeszcze dwa fragmenty. Piąty rozdział listu do Rzymian, 17-18 werset. Przeczytajmy uważnie, śledźmy na rzutniku tekst. Albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka śmierć zapanowała przez jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, królować będą w życiu. Ilu z was może powiedzieć, chwała Bogu, otrzymałem obfitość łaski i dar usprawiedliwienia. A więc królować będą w życiu. Nie żyć żebraczym życiem, pokonanych, zdeptanych przez diabła. Tak niektórzy żyją i takie świadectwo składają, że ciągle diabeł przychodzi i tak im lanie robi, tak ich leje po buzi, tak im nimi miota, szarga. Nie. Jeśli doświadczyliśmy usprawiedliwienia, królować będą w życiu przez jednego Jezusa Chrystusa. Nie my jesteśmy tymi, którzy objęli władzę. To Jezus w nas. To On spowodował. A zatem, jak przez upadek jednego człowieka przyszło potępienie na wszystkich ludzi, tak też przez dzieło usprawiedliwienia jednego człowieka przyszło dla wszystkich ludzi usprawiedliwienie ku żywotowi. Niesamowite. Słowo życia, 17 werset, brzmi tak. Tym bardziej więc ci, którzy przyjmują Boży dar przebaczenia i usprawiedliwienia, staną się królami życia. Dzięki jednemu tylko człowiekowi, Jezusowi Chrystusowi. Popatrzmy na... Ja czytam te fragmenty, które mówią o królowaniu. Abym nie był gołosłowny i aby mi ktoś nie zarzucił, że głoszę jakieś herezje. Czytam wam Boże Słowo. Jest ich wiele. Następny fragment. 2 Tymoteusza, 2 rozdział. Prawdziwa to mowa. Jeśli bowiem z Nim umarliśmy, z Nim też żyć będziemy. Jest tutaj mowa o duchowym, tym oddaniu swego życia Jezusowi. Nie żyję już ja, ale Chrystus we mnie. Nie tylko to śpiewam, ale tak jest. Jest, jeśli z Nim wytrwamy, z Nim też królować będziemy. A więc jeśli z Nim trwamy, wytrwamy każdą pokusę, wytrwamy każdy atak, wytrwamy każdą presję, wytrwamy różnego rodzaju rzeczy, które cisną na nasze życie, to też z Nim będziemy królować, zwyciężymy, zapanujemy nad tym. Jeśli się Go zaprzeczamy, i On się nas zaprze. Jeśli my nie dochowujemy wiary, On pozostaje wierny. Albowiem samego siebie zaprzeć się nie może. Może jeszcze uzupełnię kilka zdań. Jeśli mamy taką świadomość, że po przyjęciu Chrystusa nadal jesteśmy grzesznikami, będziemy mieli trudności z robieniem dobrych rzeczy. Posłuchajcie mnie uważnie. Ponieważ złożyliśmy zaufanie w zdolnościach do upadku zamiast w dziele krzyża. Możemy do końca żyć z przekleństwem naszego dawnego imienia grzesznik. Grzesznik. To było moje dawne imię. Grzesznik. Leszek Grzesznik. Bo grzeszyłem. Bo żyłem w grzechu od poniedziałku do niedzieli, od rana do wieczora. Miałem grzeszne pragnienia, byłem grzesznikiem. I możemy do końca żyć z taką świadomością lub możemy jak Izrael przyjąć nowe imię. Wiecie, że Izrael przyjął nowe imię? Kiedy Bóg ich powołał, kiedy stali się Jego ludem, dał im nowe imię. Dał im nowe imię. Przyjąć imię, które może zmienić nasze DNA. To jest imię Dziecko Boże. To jest imię Usprawiedliwiony. To jest imię Zbawiony z łaski. To jest imię zwycięzca. Jesteśmy świętymi, wierzącymi i chrześcijaninami. Należymy do Chrystusa. Jesteśmy Bożymi dziećmi. Amen? Możemy królować z Jezusem nad grzechem, naszymi słabościami, nad diabłem i jego dziełem. Jesteśmy odbiciem Boga tu na ziemi. Weszliśmy w przymierze z Chrystusem i jesteśmy zaręczeni z Nim. Zaręczeni z Nim. Tak jak tydzień temu podałem dwa przykłady, bardzo piękne przykłady Starego Testamentu, tak i teraz podam. Znacie dziewczynę o imieniu Estera z Biblii? Piękne imię, Estera. Kobieta czasów Starego Testamentu. Znamy ją z królowania w pogańskim imperium. Tak? Nie urodziła się z przywilejami szlacheckimi. Czytajcie historię Estery. Nie urodziła się z przywilejami szlacheckimi. Została wybrana. Tam jest wyraźnie powiedziane, że została wybrana. A Bóg wybrał nas przed stworzeniem tego świata. Kościele, to, że tu jestem, to już tu było powiedziane. Nie myśmy Go szukali, ale to On nas znalazł. To On nas wybrał, to On nas zbawił, to On nas powołał. Została wybrana na kandydatkę na królową spośród wielu dziewic. Została przyłączona do królewskiego pałacu. A więc tu jest ten obraz także przedstawiony wcześniej, że wspólnotowość, miejsce, relacje w jednym miejscu były bardzo ważne dla niej. Została przyłączona do królewskiego pałacu, przygotowywała się i poznawała królewskie zwyczaje. Czy wiecie, że my jesteśmy w Jego królewskim pałacu, którym jest Kościół? Wspólnota. Amen. Aby wzrastać i poznawać zwyczaje Bożego Królestwa. Jakże piękny obraz. Była namaszczana olejkami. Tak jak Duch Święty przychodzi i namaszcza nas. Piękno jej uwydatniano perfumami i kosmetykami. My jesteśmy wonnością Jezusa Chrystusa. Jest pełno odbić, pełno odniesień, przepięknych odniesień do Nowego Testamentu i do naszego królewskiego życia. I to doprowadza ją do triumfu. Popatrzcie na ten jeden werset z Księgi Estery. I umiłował król Esterę nad wszystkie inne kobiety. Pozyskała sobie u niego życzliwość i względy nad wszystkie inne dziewice. I włożył na jej głowę koronę królewską i uczynił ją królową w miejsce Waszki. Została wyniesiona do królewskiej godności. Usprawiedliwieni królować będą w życiu. Kochany Kościele, zostaliśmy wyniesieni do królewskiej godności. Do królewskiej godności. W Chrystusie Jezusie. Po co? Aby przynieść ratunek, by zmienić rzeczywistość złą i tragiczną. Do godności królewskiej została wyniesiona na ten czas, aby Bóg mógł wykonać swój plan. Tak samo i my, tak samo jest z nami. Nie jesteśmy tutaj po to, żeby zająć krzesełko w kościele, ale aby Bóg mógł uczynić to, co zaplanował. Jaki On jest, tacy my jesteśmy na tym świecie. Aby przez nas ten powiew Bożego Królestwa, Bożego życia wiał w ten chory, zepsuty świat. Bóg potrzebuje współczesnych Nehemiaszy. Bóg potrzebuje współczesnych Gedeonów, którzy zmienią swój wizerunek i patrzenie na siebie i zobaczą, że są Bożymi pomazańcami, powołanymi do wielkiego dzieła. I druga myśl. Poznanie prawdziwej mocy duchowej. Niezmiernie ważne. Jest to chodzenie w Bożej sprawiedliwości i Bożej prawości. Czy wiecie, że chodzenie w Bożej sprawiedliwości i w Bożej prawości jest najlepszą prezentacją królewskiego stylu życia, niszczy dzieła diabelskie. Co z tego, że ktoś wrzeszczy na diabła i wymachuje pięściami, szatanie, idź precz, a żyje nie tak, jak żyć powinien. Ma różne dziwne skłonności. Brak mu prawości i brak mu chodzenia w Bożej sprawiedliwości. Diabeł się śmieje. Po prostu może się nawet stać tak jak synami z Cewy. Pawła znam, Jezusa znam, a ty kim jesteś? Pamiętajmy o tym, że Boże Królestwo, Królestwo życia, czy królowanie w życiu oparte jest na Bożej prawości i Bożej sprawiedliwości. W Psalmie 97, wierszu 2 czytamy tak. Dookoła Niego chmury i ciemność. Jego tron zaś opiera się na sprawiedliwości i prawie. Chciałbym na początek wyjaśnić, że prawo i sprawiedliwość, o której tu czytamy, nie ma nic wspólnego z tym, co słyszymy tu i ówdzie. Pamiętajcie o tym. Że to jest zupełnie coś innego. Troska o sprawiedliwość i prawość powinna być dla rodziny królewskiej, dla Bożej rodziny królewskiej, najbardziej naturalną sprawą na świecie. Pan Jezus powiedział, jesteście, zostawiam was na tym świecie, jesteście na tym świecie, ale z tego świata nie jesteście. Nie jesteście. Jezus przyszedł na świat, aby raz na zawsze rozprawić się z grzechem i diabłem. To była jego misja. Po to przyszedł. I aby uderzyć, aby dotknąć w korzenie niesprawiedliwości. To była jego misja. I ci, którzy mają w swoich sercach jego tron, bo nasze serce ma być tronem dla Pana, tak? Pragną zawsze nieść sprawiedliwość i prawość w każdą sytuację, w której się znajdują, czy z którą się stykają. I na ten temat dwie, trzy myśli główne, kilka wersetów. Jezus pokazał nam, jak wygląda czynienie sprawiedliwości. On zostawił nam przykład. Co ciekawe, muszę to zaakcentować, on nie chodził po ziemi, karząc ludzi za ich grzechy. Pan Jezus chodzi po ziemi i mówi, ty grzeszniku, bum go. Ty grzeszniku, ogniem. Ty grzeszniku, pa, szabelką. Nie? Nie. Raczej chodził, czyniąc dobrze. To mówi moja Biblia. Dzieje Apostolskie, 10 rozdział. Że chodził, czyniąc dobrze i uzdrawiał tych, co byli dotknięci przez diabła. Tak robił Jezus? Wiele osób ma złe wyobrażenie, sądzą, że sprawiedliwość polega na tym, aby ludzie dostali to, na co zasłużyli. Jeszcze raz powtórzę. To jest definicja sprawiedliwości. Ludzkiej sprawiedliwości. Aby ludzie dostali to, na co zasłużyli. Tak? Werdykt, sąd, tak? Wyrok, sprawiedliwość. A więc Jezus uczynił sprawiedliwość poprzez zabranie kary za grzech na siebie. To jest niesamowite. Zapłatą za grzech jest śmierć, ale darem łaski Bożej jest żywot wieczny. On wziął na siebie to, co należało się ludziom, którzy grzeszyli, a my poprzez wiarę mamy dostęp do tego, do życia, na które zasłużył Jezus. Jeszcze raz powtórzę. On wziął na siebie to, na co zasłużyli ludzie, a my, ludzie, poprzez wiarę mamy dostęp do tego, do życia, na które zasłużył Jezus. Możemy go mieć. W Ewangelii Łukasza, w 3 rozdziale, Pan Jezus robi taką deklarację. Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, bym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana. Tak? Słowo życia. 18 werset. Duch Pański jest nade mną, wybrał mnie, abym ogłosił ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym obwieścił, że więźniowie odzyskują wolność, niewidomi wzrok, a uciemiężeni doznają uwolnienia od swych gnębicieli. 19 werset. Że nadszedł czas szczególnej przychylności Pana. Pięknie to brzmi. Żyjemy w czasie szczególnej przychylności Pana. Dookoła Niego. Pamiętacie ten pierwszy werset? Dookoła Niego chmury i ciemność. Psalm 97. Dookoła Niego na świecie chmury i ciemność. Jego tron zaś opiera się na sprawiedliwości i prawie. Jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. Grzech powoduje rozmaite problemy w różnych dziedzinach życia. Wpływa na zdrowie, finanse, relacje, emocje, moralność. I to jest niesamowite. Niezwykłe. Że śmierć Jezusa nie tylko wpływa na to, że możemy pójść do nieba, ale dzięki Niemu możemy tu i teraz cieszyć się wszystkimi korzyściami płynącymi z odnowionej relacji z Ojcem w niebie. Tutaj na ziemi. Dlatego w sprawowaniu tu na ziemi, gdzie są ciemne chmury, gdzie jest grzech, gdzie jest nieprawość, gdzie jest niemoralność. Pamiętacie, co mówiłem tydzień temu? Że to jest najprostsze. Usiąść w ławce kościelnej i czekać, żeby rząd coś zrobił uchwałą i rozprawił się z niemoralnością, z homoseksualizmem, z różnego rodzaju dziwactwami, które się pojawiają. A dlaczego Kościół ma nie powstać i nie głosić prawość, sprawiedliwość? Amen? Prawość, Bożą sprawiedliwość. Sprawiedliwość Bożą i Bożą prawość. Boże zasady, Boże Królestwo. Dlaczego by nie? Dlaczego by nie mieć odwagi? Dlaczego by nie powstać jak Nehemiasz? Jak Gedeon. Dlaczego by nie? Dlaczego mam być wbity w ławkę kościelną czy w stołeczek kościelny i czekać, aż Pan przyjdzie albo coś władze zrobią, żeby porządek na tej ziemi ustanowić? Jesteśmy rodem królewskim. To jest niesamowita sprawa, że Bóg udziela nam swojej mocy. Udostępnia każdemu, kto wierzy, siłę, abyśmy rozróżnili naszą odpowiedzialność. Możemy wypełniać prawo, prawość, okazywać miłość bratniom i w pokorze obcować ze swoim Bogiem. Tak czytamy w księdze Micheasza, że to jest Bożym marzeniem, że to jest Bożym pragnieniem, aby Jego lud wypełniał prawość, okazywał miłość i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. To jest w Bożym sercu. Niestety dużo osób w Kościele, patrząc na świat, jest zastraszonych przez Goliatów naszych czasów. I przyjmujemy pozycję, aby przetrwać. Przyjmujemy pozycję, aby przetrwać, obronić się i wytrzymać do czasu pochwycenia Kościoła. A najlepiej to, żeby Pan nas zabrał. A Pan nas nie zabierze, bo On nas tu postawił jako świadectwo. Postawił nas, aby przez nas działać i objawiać Bożą moc. Aby dopełnić swojego dzieła, aby dopełnić swojej sprawiedliwości, aby dopełnić swojej prawości. I ta niewiedza na temat tożsamości oraz braku odwagi, aby wziąć udział w tym duchowym boju, powoduje, że stajemy się bezużyteczni. Królestwo Boże, kiedy nadchodzi, zawsze usuwa królestwo ciemności. Musimy w to wierzyć. Bo inaczej po co tu jesteśmy? Po co to wszystko? Po co Kościół? Po co nasze zaangażowanie? Po co nasze modlitwy? Musimy w to wierzyć, że Królestwo Boże, Pan w nas jest tym, który przychodzi z chwałą, że posadzeni jesteśmy wraz z Nim w okręgach niebiańskich, aby manifestować Królestwo Boże. I Królestwo Boże zawsze rozprasza ciemność. Kościół musi powstać i wziąć swoje dziedzictwo. Każdy z nas. W Ewangelii Jana w 14 rozdziale czytamy: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, mówi Pan Jezus, kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które ja czynię. I większe nad te czynić będzie, bo ja idę do Ojca i o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. Słowo życia brzmi tak: zapewniam was, kto we mnie wierzy, będzie czynił cuda, takie jak ja, a nawet jeszcze większe, bo idę do Ojca. I ponadto zrobię to, o co prosicie w imieniu moim, aby Ojciec był uwielbiony dzięki Synowi. Jeśli będziecie prosić mnie o coś w imieniu moim, zrobię to. Piękne słowa. Jest niesamowita moc w tym, co mówimy i co deklarujemy, co ogłaszamy. Ludzie są zniszczeni diabelskimi więzami. Tak, to prawda. Ale może im się ukazać niesamowita moc. Moc Bożego Królestwa poprzez królewskie życie Bożych dzieci. Możemy być niesamowitym świadectwem. Tak naprawdę nasze życie na świecie, które odzwierciedla Jego życie w niebie, jest przekazywane przez to wszystko, co On uczynił na krzyżu dla każdego człowieka, dla każdego z nas. Dzieło krzyża. To życie królewskie ma swój styl. Kochamy ludzi w pełni poświęcenia, błogosławimy ich, podczas gdy nas przeklinają. Wypowiadamy słowa błogosławieństwa i prorokujemy przeznaczenie ludziom i miastom. Modlimy się, aby niebo zeszło na ziemię. Bo Bóg nawet w naszym uwielbieniu zamienia wszystko w walkę duchową. Gdy Go uwielbiamy, Pan dokonuje dzieła uwolnienia. I na koniec, tylko dwa wersety. I pomodlimy się. Psalm 149, 6 do 9. Znaczy się dwa miejsca z Bożego Słowa, wersetów trochę więcej. Niech w ustach ich będzie uwielbienie Boga, a miecz obosieczny w ich ręku, aby dokonać pomsty nad ludźmi, aby ukarać narody, aby związać pętami ich królów, a dostojników ich zakuć w kajdany, aby wykonać na nich wydany wyrok. To jest chlubą wszystkich Jego wiernych. Znów parafraza. To ma wymiar duchowy. My nie biegniemy teraz jakimiś pałkami na miasto, aby teraz pomsty dokonać na ludziach, którzy źle czynią. Absolutnie. My nie walczymy z krwią i ciałem. My nie burzymy wszystkiego poprzez oręż cielesny. Nasz sposób walki jest inny. Na ich ustach będzie uwielbienie Boga, a miecz obosieczny w ich ręku. A kiedy czytamy list do Efezjan, to miecz obosieczny symbolizuje Boże Słowo. A więc mówiliśmy tydzień temu, co się dzieje, gdy otwieramy Biblię, diabeł już dostaje bólu głowy. Gdy zaczynamy czytać Biblię, tak, mówiliśmy o tym, diabeł zaczyna dostawać mdłości i zaczyna nim trząść. Gdy zaczynamy żyć, jak Biblia mówi, diabeł ucieka. Diabeł ucieka. Słowo Boże jest naszym mieczem. Jest mieczem do naszej walki. I ta pomsta ma być dokonana na wszystkich demonach, mocach ciemności, złym wpływie, który jest wokół nas, na tych czarnych chmurach, na tym działaniu diabła, które jest wokoło nas, poprzez nasze królewskie, zwycięskie życie w prawości i sprawiedliwości. Psalm 8, wiersz 3. Z ust dzieci i niemowląt ugruntowałeś moc na przekór nieprzyjaciołom swoich, aby poskromić wroga i mściciela. Dlatego diabłu zależy na tym, żeby niektórzy nie wielbili Boga. Chcę zamknąć usta dzieci Bożych. Ale Pan Jezus zawsze to miał w planie, że będą ludzie, którzy Go będą wielbić. Będą ludzie, którzy będą wołać. A nawet Pan Jezus powiedział, że jeśli te dzieci zamilkną, krzyczeć Halleluja, Hosanna, to kamienie wołać będą. Kamienie krzyczeć będą. Dlatego nie bój się wykrzykiwać Bogu na chwałę. Nie usprawiedliwiaj się nikomu, że wzniosłeś swój głos i uwielbiłeś Jezusa, żeby krzyczałeś chwała Ci, Panie. Nie usprawiedliwiaj się z tego, bo to diabeł chce, żebyś się usprawiedliwiał. Ludzie chcą Cię zgasić. My podnosimy nasz głos, aby wielbić Pana, aby oddawać Mu cześć, bo toczy się wtedy zwycięska bitwa, toczy się zwycięska walka. Niech w ustach ich będzie uwielbienie Boga, a miecz obosieczny w ich ręku. Z ust dzieci i niemowląt ugruntowałeś moc na przekór nieprzyjaciołom swoim. Żyjmy życiem królewskim. Modlę się, abyśmy wszyscy odkryli tą moc daną nam, abyśmy nieśli sprawiedliwość i prawość. Kiedy widzimy złamanych, zranionych ludzi, niech rośnie w nas potrzeba niesienia Bożej sprawiedliwości i prawości. Wiecie, czasami ktoś powiedział tak: głoś Ewangelię, a jeśli trzeba, to czasami użyj słów. Znacie to zdanie, ten cytat? To powiedział Franciszek z Asyżu. Takie słowa powiedział. Głoś Ewangelię całym życiem, a jeśli trzeba, to użyj słów. A wiecie, co to znaczy głosić całym życiem? Życiem sprawiedliwości i prawości Bożej. Wtedy mam świadectwo, nie muszę nic mówić. Ale ludzie patrzą na mnie i widzą moje życie. Jestem rodem królewskim, żyję inaczej, po królewsku. Nie muszę krzyczeć. Związek tylko mężczyzny i kobiety. Ale będę żył jako mężczyzna z kobietą, jako przykład małżeństwa, by nieść ten wzór i wzbudzać pragnienie w innych, by chcieli tak żyć. To jest nasza prawość i sprawiedliwość. Amen. Nie będę musiał krzyczeć, o pijacy, alkoholicy, upamiętajcie się. Moją postawą wstrzemięźliwości, samokontroli będę prezentował życie prawości i sprawiedliwości. Amen. Tak powinniśmy być. Tacy powinniśmy być. Jesteśmy rodem królewskim. Królujemy wraz z Chrystusem. Jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. Jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. Powiedzmy to głośno razem. 3, 4. Jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. Pochylmy nasze głowy do modlitwy. Panie, dziękuję Ci za ten poranek. Dziękuję Ci, Panie, że błogosławiłeś nam społeczność. Dziękuję Ci, Panie, że mogliśmy Cię uwielbić. Dziękuję Ci, Panie, że mogliśmy wziąć Słowo do naszego życia. Mogliśmy wziąć Słowo do naszych serc. Dziękuję Ci, Panie, że jesteś cudownie obecny ze swoim Kościołem. Panie, ja błogosławię ten tydzień, który jest przed nami. Panie, w tej wysokiej temperaturze, w tych upałach, daj nam siły, abyśmy mogli, Panie, funkcjonować, pracować, wykonywać nasze obowiązki. Panie, modlimy się, abyś błogosławił każdego z nas, abyś błogosławił nasze domy, nasze dzieci, nasze rodziny, wszystkich, którzy są na urlopach, na wakacjach, na wczasach, Panie. Bądź z nimi. Działaj w ich sercach. Panie, przynosimy Ci nasze życie, aby było życiem prawości i sprawiedliwości. Aby to było życie, które niesie światło Jezusa Chrystusa. Aby to było życie, które mówi, przemawia, że jest rodem królewskim, że jest rodem Bożej sprawiedliwości i prawości tutaj na ziemi. Dziękujemy Ci, Panie. Włóż w nasze serca pasję do uwielbienia. Niech uwielbienie będzie na naszych ustach. Niech, Panie, wydobywa się z ust Twoich dzieci, Panie, chwała i dziękczynienie dla Twojego imienia, Panie. Każdego dnia, Panie, na spacerach, w komorze naszej, nawet kiedy podróżujemy, pracujemy, chcemy być wdzięczni Tobie za wszystko, co czynisz. Dziękujemy Ci, Panie, że jesteś dobrym Bogiem. Tobie chwała. Tobie chwała, Panie. W imieniu Jezusa. Amen.